Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty, niech Twoja radość napełni nas. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty, niech Twoja miłość napełni nas. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty, niech Twoja radość napełni nas. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty, niech Twoja miłość napełni nas. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty, niech Twoja radość napełni nas. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty, niech Twoja miłość napełni nas.
Ojciec Zdzisław gorąco pozdrawia wszystkich słuchaczy, całą rodzinę Radia Maryja. Pozdrawiam wszystkich udających się do pracy, będących w swoich domach. Szczególnie pozdrawiam chorych. Wszystkich was, drogich, zapraszam do refleksji nad katechizmem Kościoła katolickiego. Drodzy, kontynuujemy naszą refleksję nad katechizmem. Dla przypomnienia podam, że aktualnie jesteśmy przy drugim rozdziale zatytułowanym Wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, z uwzględnieniem paragrafu trzeciego, gdzie mowa jest o misteriach z życia Chrystusa. Jesteśmy świadomi, zgodnie z tym, o czym poucza nas katechizm, że wszystko, czego dokonał Jezus, każde wydarzenie z Nim związane, ma na celu zasadniczo przywrócenie tej więzi z Bogiem każdemu z nas, którą człowiek utracił na skutek grzechu pierworodnego. Po ukazaniu misterium Bożego Narodzenia w czasie ostatniej katechezy pragniemy kontynuować naszą refleksję wokół tematu misteriów obejmujących moment dziecięstwa Jezusa, jak i Jego życia ukrytego. Wszystkie etapy życia Jezusa, łącznie z dzieciństwem i życiem ukrytym, to momenty, w których Pan Bóg objawia swoją bliskość człowiekowi i ukazuje, że wieczność naprawdę weszła w ludzką historię i zaczęła ją kształtować bardzo konkretnie. Przy misteriach dzieciństwa Jezusa katechizm Kościoła katolickiego pragnie nam przybliżyć znaczenie obrzezania, dalej pogłębienia tajemnicy objawienia, inaczej zwanego Epifanią, następnie wydarzenie ofiarowania Jezusa w świątyni oraz ucieczki świętej rodziny do Egiptu. I tak w numerze 527 czytamy: obrzezanie Jezusa w ósmym dniu po narodzeniu jest znakiem włączenia Go do potomstwa Abrahama i ludu przymierza. Jest znakiem Jego poddania się prawu i uprawnienia Go do udziału w kulcie Izraela, w którym będzie uczestniczył przez całe swe życie. Jest ono figurą obrzezania Chrystusowego, jakim jest chrzest. Dla Izraela obrzezanie było znakiem religijnym. Według Księgi Już Rodzaju zostało ono nakazane Abrahamowi przez Boga jako znak przymierza. Uważano je za znak wyznania wiary w Boga Jahwe, jako znak przynależności do narodu Izraela, jak i do Boga Jahwe. Należy podkreślić jednak, że to już w Starym Testamencie podkreślano, że samo obrzezanie ciała na nic się nie zda, jeżeli nie towarzyszy mu obrzezanie serca, to znaczy jego wypaczonych skłonności. Widzimy, że Jezus rodzi się pośród ludu, wzrasta w konkretnej też jego kulturze i religii. Jest prawdziwym Izraelitą, myśli i mówi po aramejsku, według ówczesnych zasad pojęciowych i lingwistycznych. Zachowuje zwyczaje i obyczaje swego środowiska. Jako Izraelita jest dziedzicem Starego Przymierza i dziedzictwu temu dochowuje wierności. Zwraca na to uwagę święty Paweł, kiedy to w liście do Rzymian pisze o swoim ludzie. Są to Izraelici, do których należą przybrane synostwo i chwała, przymierza i nadanie prawa, pełnienie służby Bożej i obietnic. Z nich również jest Chrystus według ciała. Pisze o tym w liście do Rzymian. Zaś w liście do Galatów przypomina, że Chrystus jest zrodzony pod prawem. Tak więc zgodnie z przepisem prawa mojżeszowego, wkrótce po narodzeniu Jezus zostaje poddany obrzędowi obrzezania, stając się oficjalnie członkiem ludu Bożego. Jak mówi ewangelista Łukasz, gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano mu imię Jezus. Idąc dalej w naszej refleksji, widzimy, jak katechizm wyjaśnia nam misterium objawienia. Też znany jest nam termin epifanii. Czym jest owo objawienie, owa epifania? Według katechizmu objawienie jest ukazaniem się Jezusa jako Mesjasza Izraela, jako Syna Bożego i Zbawiciela świata. Wraz z chrztem Jezusa w Jordanie i godami w Kanie celebruje się w tym dniu pokłon oddany Jezusowi przez mędrców przybyłych ze wschodu, o tym wspomina ewangelista Mateusz. W tych mędrcach, reprezentantach wyznawców sąsiednich religii pogańskich, Ewangelia widzi pierwociny narodów, które przyjmują dobrą nowinę zbawienia przez wcielenie. Przybycie mędrców do Jerozolimy, by oddać królowi żydowskiemu pokłon, jak opisuje to Mateusz w drugim rozdziale, pokazuje, że szukają oni w Izraelu, w mesjańskim świetle gwiazdy Dawida, tego, który będzie królem narodów. Ich przybycie oznacza, że poganie tylko wtedy mogą odkryć Jezusa i wielbić Go jako Syna Bożego i Zbawiciela świata, gdy zwrócą się do Żydów i przyjmą od nich obietnicę mesjańską, która zawarta jest w Starym Testamencie. Objawienie, czyli epifania, ukazuje, że wielu pogan wchodzi do rodziny patriarchów i uzyskuje godność izraelską. Następne misterium według katechizmu to ofiarowanie Jezusa w świątyni, które pokazuje Go jako Syna Pierworodnego, należącego do Pana. Wraz z Symeonem i Anną cały oczekujący Izrael wychodzi na spotkanie swego Zbawcy. według tradycji bizantyjskiej. Tak nazywane jest to wydarzenie. Spotkanie Zbawcy. Jezus zostaje uznany za tak bardzo oczekiwanego Mesjasza, światu narodów i chwałę Izraela, ale także jako znak sprzeciwu. Miecz boleści przepowiedziany Maryi zapowiada inną ofiarę, doskonałą i jedyną. Ofiarę krzyża, która przyniesie zbawienie, jakie Bóg przygotował wobec wszystkich narodów. Pośród znaczących misteriów życia Jezusa jest jeszcze, jak mówi katechizm Kościoła katolickiego, ucieczka świętej rodziny do Egiptu i rzeź niewiniątek, które ukazują, że ciemności przeciwstawiają się światu. Ewangelia dzieciństwa. Ona właśnie też ukazuje tę scenę. Słowo przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli, mówi ewangelista Jan. Całe życie Chrystusa będzie przebiegało pod znakiem prześladowania. Ci, którzy należą do Niego, będą uczestniczyć z Nim w tym prześladowaniu, a Jego powrót z Egiptu przypomina wydarzenie wyjścia i przedstawia Jezusa jako tego ostatecznego wyzwoliciela. W następujących po sobie punktach katechizmu Kościoła katolickiego przechodzimy do tych misteriów życia ukrytego Pana Jezusa. I tak katechizm precyzuje, że przez większą część swego życia Jezus dzielił sytuację ogromnej większości ludzi. Było to codzienne życie bez widocznej wielkości, życie z pracy rąk, żydowskie życie religijne poddane prawu Bożemu, życie we wspólnocie. O całym tym okresie zostało ono objawione nam, że Jezus był poddany swoim rodzicom oraz że czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi, jak mówi ewangelista Łukasz w drugim rozdziale. Katechizm ukazuje, że Jezus wypełnia doskonale w swym życiu, w tym życiu ukrytym, prawo Izraela, a w sposób szczególny dekalog. Przez poddanie swojej matce i swemu prawnemu ojcu Jezus doskonale wypełnia czwarte przykazanie, mówi katechizm. Poddanie to jest ziemskim obrazem Jego synowskiego posłuszeństwa Ojcu Niebieskiemu. Codzienne poddanie Jezusa Józefowi i Maryi zapowiadało i uprzedzało Jego poddanie z Wielkiego Czwartku. Nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. Posłuszeństwo Chrystusa w codzienności życia ukrytego zapoczątkowało już dzieło naprawy tego, co zniszczyło nieposłuszeństwo Adama. Numer 533 katechizmu odnosi się do naszego osobistego życia i podaje, że życie ukryte w Nazarecie pozwala każdemu człowiekowi jednoczyć się z Chrystusem na najbardziej zwyczajnych drogach życia. I w tym miejscu przytacza bardzo piękne słowa Ojca Świętego Pawła VI, wypowiedziane w czasie jego wizyty w Ziemi Świętej w Nazarecie 5 stycznia 1964 roku. Oto one. Nazaret jest szkołą, w której zaczyna się pojmować życie Jezusa. Jest to szkoła Ewangelii. Najpierw lekcja milczenia. Niech się odrodzi w nas szacunek dla milczenia, tej pięknej i niezastąpionej postawy ducha. Lekcja życia rodzinnego. Niech Nazaret nauczy nas, czym jest rodzina, jej wspólnota miłości, jej surowe i proste piękno, jej święty i nierozerwalny charakter. Przykład pracy. O Nazaret, domu syna cieśli, tu właśnie chcielibyśmy zrozumieć i umocnić surowe, a przynoszące zbawienie prawo ludzkiej pracy. Jakże byśmy chcieli pozdrowić stąd wszystkich pracujących całego świata i ukazać im wielki wzór ich boskiego brata. Tak wyraża się Paweł VI w roku 1964. Na koniec katechizm, mówiąc o życiu ukrytym, mówi o misterium zawartym w odnalezieniu Jezusa w świątyni. Wyjaśnia nam, że ono jest jedynym wydarzeniem, które jakby przerywało milczenie Ewangelii o ukrytych latach Jezusa. Jezus pozwala tu dostrzec tajemnicę swego całkowitego poświęcenia się posłaniu wypływającemu z Jego Bożego Synostwa. Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Maryja i Józef nie rozumieli tych słów, ale przyjęli je w wierze. A Maryja chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu przez wszystkie lata, gdy Jezus pozostawał ukryty w milczeniu zwyczajnego życia. Ewangelia dzieciństwa nie jest zasobna w szczegóły tego okresu życia Jezusa. Niemniej dowiadujemy się, że rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy, pisze ewangelista Łukasz, co było wyrazem wierności prawu i tradycji Izraela. Gdy Jezus miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym, kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego rodzice. Po 3 dniach poszukiwań odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Opisuje to Łukasz ewangelista. Radość Maryi i Józefa zapewne przysłoniły niezrozumiałe te słowa przed chwilą wypowiedziane. Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Poza tym wydarzeniem, cały okres lat dziecięcych i młodzieńczych Jezusa pokryty jest w Ewangelii milczeniem. Jest to okres życia ukrytego i też takiego terminu używa katechizm. Życia ukrytego, które Łukasz zamknął w 2 prostych zdaniach. Poszedł z nimi do Nazaretu i był im poddany. Oraz drugie zdanie, drugi termin. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Drodzy słuchacze, Jezus już w Nazarecie jest doskonałym wzorem posłuszeństwa, który przecież stał się posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Od swego przyjścia na świat mówi do swego Ojca: oto przychodzę, aby pełnić Twoją wolę. Głosząc w wieku 12 lat w Jerozolimie swoją absolutną zależność od swojego niebieskiego Ojca i dlatego nie przestaje poddawać się też autorytetowi swoich rodziców. Szedł z nimi do Nazaretu i żył im poddanie. Maryja w chwili zwiastowania ukazuje się jako służebnica Pana, aby być posłuszną w miłości woli Bożej, ale także jako małżonka pozostaje posłuszna Józefowi. Współpracuje z nim w życiu codziennym, aby wyżywić i wychować Jezusa. Tutaj również błyszczy przykład świętego Józefa, zawsze posłuszny bezpośrednim przekazom, które Bóg objawia mu w snach, ale także zawsze jest też posłuszny poleceniom władzy cywilnej. Chociażby dowodem na to jest w Ewangelii Łukasza fakt, że udał się wraz z Maryją na spis ludności w Betlejem. Też jest posłuszny prawu zakonu Izraela. Takim posłuszeństwem jest obrzezanie, ofiarowanie Jezusa w świątyni, czy też uroczyste obchodzenie Paschy. Drodzy słuchacze, kończąc dzisiejszą katechezę, tak pokrótce przypomnieliśmy to, co katechizm mówi o życiu ukrytym Jezusa, o tym, co Jezus przeżywał w okresie swojego dzieciństwa. Są to misteria bardzo proste, ale które angażują każdego z nas, angażują też naszą wiarę. Nie tylko nasza uwaga idzie, czy jest skierowana na osobę Jezusa, ale nasza uwaga też jest skierowana na Maryję, która uczestniczy żywo w tych tajemnicach, w tych misteriach, Bożych misteriach. I też pełna dyskrecji obecność świętego Józefa, który w tych misteriach Jezusowych milcząco, ale aktywnie bierze udział, aby wypełnić Boży plan, plan Boga, który ma na celu zbawienie człowieka.